Dzień dobry wieczór, Piotrze.
No, tradycyjnie dzień dobry wieczór w ten wspaniały piątek.
Miesiąc minął, nowy numer Nieznanego Świata w kioskach, no to czas o nim coś powiedzieć.
Tak, miesiąc minął jak z bicza strzelił i do sprzedaży trafił nowy, pachnący wiosną i nowością numer Nieznanego Świata. Szukajcie go oczywiście w kioskach i w naszym sklepie www.nieznany.pl. Można tam też zakupić numery archiwalne. No a w numerze jak zwykle mnóstwo ciekawych rzeczy. I jednym z takich rodzynków, bym powiedział, który może wiele osób zainteresować, jest taka krótka notka o Przełęczy Diatłowa, bo okazało się, że 25 stycznia bieżącego roku w Rosji miała miejsce konferencja, która starała się rzucić nieco nowego światła na tą słynną sprawę.
No tak, to jest sprawa Przełęczy Diatłowa. O niej zresztą w swoim czasie w jednej z debat ufologicznych mówiliśmy całkiem sporo. Ale co nowego w tej notce? Co tam uradzili za wschodnią granicą? Trochę teraz mamy odcięty dostęp, w związku z tym każda informacja cenna.
Tak, rzeczywiście mało do nas dociera informacji za wschodniej granicy. Konferencja, jak mówię, miała miejsce pod koniec stycznia bieżącego roku. I pojawił się na niej Władysław Karelin, to był członek oryginalnej wyprawy poszukiwawczej mającej na celu zlokalizowanie tych studentów w lutym 1959 roku. Obecny tam był też badacz sprawy Diatłowa Wadim Skibiński. Karelin przyznał na tym spotkaniu, że przebywając na Przełęczy w pobliżu Góry Umarłych, widział jakieś świetlne kule na niebie. Skibiński z kolei stwierdził, że w styczniu i lutym 1959 roku, czyli w tych ramach czasowych, kiedy grupa Diatłowa zaginęła, z terenu jamalsko-nienieckiego okręgu autonomicznego wystrzelono kilka rakiet. On tam to nawet sprecyzował w jakiś sposób. No i jedną z tych rakiet mógł widzieć Karelin i inni ludzie, którzy się tam wtedy znaleźli. Z kolei inna rakieta mogła doprowadzić do śmierci tej dziewiątki kierowanej przez Igora Diatłowa, chociaż, jak mówi Skibiński, nie w wyniku eksplozji. Także jest to interesujące. No a jaką hipotezę wysunął rosyjski badacz, przeczytacie sobie w kronice Akaszy. Czy ona was przekona? Szczerze mówiąc, nie wiem. Bo trzeba też powiedzieć, że w ostatnich, 10-5 latach zaroiło się wręcz od nowych, tutaj duży cudzysłów, odkryć i hipotez na temat Przełęczy Diatłowa. Co mnie najbardziej dziwi, to fakt, że często one się wzajemnie wykluczają. Wzajemnie się wykluczają i rzadko też się zwraca uwagę na oryginalne ustalenia radzieckich śledczych. W ogóle ta sprawa, Marku, rozpala wyobraźnię, na jej podstawie powstał film fabularny, mieliśmy też milion podcastów i innych audycji, no tak naprawdę nikt nie jest w stanie w 100% powiedzieć, co się tam wydarzyło. Taki wątek, który mnie zawsze dziwił, związany był z tym, że zrobiono z tego straszną aferę, a przecież w Związku Radzieckim nie tyle ludzi zniknęło.
Tak, to prawda, ale mówiąc szczerze, to mnie najbardziej w tym numerze zainteresował artykuł Słowiańscy Bogowie z Kosmosu. No bo to tak już jest, przyzwyczailiśmy się, że jak mówimy o paleoastronautyce, o tych rzeczach, no to najczęściej gdzieś tam się odwołujemy, a to do doświadczeń, które pochodzą gdzieś z Egiptu, a to z Ameryk. Ale tak Słowianie i bogowie z kosmosu, no to tak nieczęsto, a tymczasem w tym numerze mamy właśnie artykuł poświęcony temu zagadnieniu.
Wielu czytelników dzieł Denikena czy Arnolda Mostowicza zastanawiało się nad następującą kwestią. No skoro ślady spotkań z przybyszami z gwiazd zachowały się w mitologii wielu ludów, w mitologii mezopotamskiej, egipskiej i tak dalej, to czy podobnie mogło być ze Słowianami? No, napotykamy tu pewien problem, bo o ile o ile wiemy co nieco o imionach polskich, słowiańskich, przepraszam, bóstw, także tych czczonych przez plemiona polskie, no to Kościół w toku wieków tak skutecznie walczył z tak zwanym poganizmem, czyli religią dawnych Słowian, że nie zachowało się o niej zbyt wiele. Możemy się domyślać, czy był to politeizm, czy jakaś inna forma religii. Natomiast nieco inaczej jest z demonologią ludową. W niej zachowało się wiele elementów z tych pierwotnych słowiańskich wierzeń. Zatem pytanie, skoro nasi przodkowie słowiańscy widywali UFO i spotykali ufonautów, to czy w tejże demonologii mogły się zachować jakieś ślady, powiedzmy, upamiętniające te bliskie spotkania? Niewykluczone, tak, że tak było. I śladem tego są między innymi opowieści o planetnikach. Były to takie demony powietrzne związane ze zjawiskami atmosferycznymi, chociaż w innych miejscach kraju, w różnych miejscach kraju, ale też w niektórych innych krajach słowiańskich nazywano tak wiejskich meteorologów, czyli ludzi, którzy posiadali jakąś wiedzę na temat chmur i pogody, przewidywania pogody. W każdym bądź razie taki typowy opis planetnika pasuje, wypisz, wymaluj do wizerunku współczesnego szaraka. Opisywane były te demony jako stworzenia chuderlawe z wielkimi głowami, one czasami odwiedzały Ziemię, mieszkały sobie na chmurach. Czy kryją się za tym, czy odpowiadają za to przypadki spotkań naszych przodków z UFO? No, niech dobrym przykładem będzie pewne zdarzenie z przełomu XIX i XX wieku, do którego doszło w okolicach Nowego Sącza, które sugeruje, że jeszcze nasi pradziadowie mogli, kiedy spotkali ufonautę, określać go mianem planetnika.
Piotr wie, co mówi, bo wspomniany artykuł wyszedł spod jego pióra, także no wiecie państwo, na razie zostaliście, że tak nieelegancko powiem, zanęceni, ale w tekście jest całkiem sporo rzeczy, no, które myślę, że będą dla wielu czytelników po prostu nowością. A musiałeś trochę podłubać w tej słowiańskiej demonologii, czy mitologii, czy jakkolwiek to określimy.
Tak naprawdę musnąłem tylko wierzch. Ja myślę, że przykładów jest znacznie więcej i gdybyśmy poszukali w literaturze takiej bardziej szczegółowej, odkrylibyśmy wiele innych nawiązań. To robił między innymi Arek Miazga w swoich publikacjach, kiedy analizował bajki tak naprawdę. Jeden z artykułów na ten temat ukazał się w Nieznanym Świecie i okazuje się, że tam jest bardzo wiele nawiązań do współczesnych bliskich spotkań z UFO. No, chociaż te obiekty nie są oczywiście nazywane latającymi talerzami, ale inaczej. Myślę, że jest to kusząca hipoteza, to znaczy jeżeli przyjmiemy, że zjawisko UFO towarzyszyło ludzkości od zawsze albo od bardzo dawna, no to są duże szanse na to, że nasi przodkowie, nasi pradziadowie i jeszcze wcześniejsze pokolenia, spotykając tego typu obiekty lub ich pasażerów, w jakiś sposób sobie inkorporowały je do swoich wierzeń. Stąd na przykład opowieści o świetlikach, planetnikach. No ale mamy też inne przykłady. Liczę też na jakieś sygnały od czytelników, którzy mogą znać podobne opowieści przekazywane gdzieś w rodzinie.
Tak, nawet z tym apelem zwracasz się na łamach pisma, więc proszę państwa, jeśli coś takiego macie państwo informacje na ten temat, jakieś przekazy, to jak najbardziej do Piotra. Ale sąsiaduje z twoim artykułem czwarta część cyklu Wojciecha Chudzińskiego, Świadomość przed narodzinami i po śmierci. Nosi ten artykuł, ta część, tytuł Wbrew fizyce i anatomii ludzkiego ciała. Wchodzi autor bardzo głęboko w zagadnienie. Co o tym tekście możemy powiedzieć, żeby za bardzo go nie zdemaskować przed czytelnikami? Liczę na to, że po prostu sięgną i przeczytają.
Tak, temat jest fascynujący i sam cykl jest fascynujący. Wojtek wchodzi głęboko w analizę doświadczeń z pogranicza śmierci oraz tych przypadków, kiedy pacjenci hipnoterapeutów byli cofani do okresu przed narodzinami i tam też mówili o jakiejś formie funkcjonowania świadomości. O tym fenomenie już mówiliśmy w poprzednich odcinkach, natomiast w tym konkretnym przypadku Wojtek pisze o wątpliwościach, jakie wyrażają neurolodzy czy psychiatrzy w stosunku do tych konwencjonalnych teorii na temat mózgu czy świadomości. I tak na przykład holenderski neurobiolog, który się nazywał Hermes Romijn, twierdzi, że nie jest anatomicznie możliwe, by mózg przechowywał tak ogromną ilość wspomnień, na jakie posiadamy. Wtóruje mu wielu innych badaczy, między innymi Simon Berkowitz. No i to wszystko nam udowadnia, że nawet eksperci nie są w stanie określić, czym świadomość jest, coś takiego dla nas błahego jak świadomość, jak codzienne funkcjonowanie, jak obserwacja świata. Okazuje się, że może być elementem, który łączy nas z szerszymi strukturami wszechświata i to wszystko nosimy w głowie. Natomiast konwencjonalna nauka bez pomocy tak zwanej nauki z pogranicza, nie jest w stanie sobie z wieloma problemami poradzić. Z tego też powodu wielu tych autorów sięga w swoich pracach do parapsychologii.
Widzę jeszcze na łamach Nieznanego Świata autorkę, która gościła między innymi w Bibliotekarium 2.0, czyli artykuł Joanny Bohaczek-Trąbskiej, Piątka z dwójki, czyli Nieoczywisty portret polskiego asa wywiadu. To jest artykuł o Janie Henryku Żychoniu, o człowieku, tak jak już w tytule, człowieku wywiadu przedwojennego. Taki historyczny artykuł.
To jest artykuł historyczny, dlatego że autorka jest doktorem historii i specjalizuje się w tej postaci, ale analizuje ją pod takim nietypowym kątem, to znaczy przygląda się jego życiu, analizując jego, że tak powiem, charakterystykę numerologiczną. O co chodzi, to możecie sobie przeczytać we wspomnianym numerze Nieznanego Świata, i zastanowić się, czy w ten sposób można analizować inne postaci historyczne. Co jeszcze w tym numerze? Takim ważnym tematem jest coś, co opatrzyliśmy nagłówkiem Niezależni lekarze pod ostrzałem. Pytamy, dlaczego profesor Frydrychowski nazywa polskich medyków zaleczaczami. Piszemy także o astrologii i klimacie, i oczywiście wielu, wielu innych interesujących tematach.
Także taką podróżą w czasie będzie przywołany artykuł świętej pamięci Marka Rymuszko z 2010 roku, który traktuje o bardzo takich zbliżonych tematach związanych wtedy ze świńską grypą.
Tak, to wszystko stało się albo powtórzyło się. Chciałem powiedzieć, stało się jeszcze raz w okresie pandemii. Ta sama narracja, te same sugestie, ten sam kołowrotek. Także COVID nie jest czymś oryginalnym, jest pod wieloma względami powtórką z historii. Zresztą ten felieton był emitowany w Radiu Paranormalium, spotkał się też z pewnego rodzaju cenzurą ze strony YouTube'a. Mnóstwo było z tym przygód.
No tak, proszę Państwa, czwarty numer tegoroczny już w kioskach. Biegnijcie Państwo, zanim wykupią. I tym optymistycznym akcentem kończymy przegląd numeru kwietniowego. Tradycyjnie zapraszamy za miesiąc.